Małgorzata Wołczyk, dziennikarka tygodnika Do Rzeczy, publicystka i wielbicielka Hiszpanii, jest przy telefonie. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Ale na początek niespodzianka. Za chwilę państwo usłyszą głos Santiago Abascala, lidera partii Vox. To teraz się to wydarzy.
Un saludo desde España, con el abrazo de Santiago Abascal, a todos los oyentes de la radio FNET, que creen en una Europa de naciones soberanas, con fronteras fuertes y con nuestra identidad cristiana que ha de ser defendida y que es la mejor herencia de nuestros padres.
Teraz zrozumieliśmy Radio FNET, a poza tym?
A poza tym, tak dosłownie, Santiago zwrócił się do państwa z następującymi słowami. Serdeczne pozdrowienia z Hiszpanii, z uściskiem Santiago Abascala dla wszystkich słuchaczy Radio FNET, którzy wierzą w Europę suwerennych narodów z poszanowaniem granic, z naszą tożsamością chrześcijańską, która musi być obroniona, bo właśnie takie najlepsze dziedzictwo otrzymaliśmy od naszych ojców. Ja poprosiłam Santiago po prostu, czy mógłby się zwrócić z jakimś krótkim słowem pozdrowienia, więc też mnie trochę zaskoczył. Oczywiście złożył to pozdrowienie z serdecznym uśmiechem na twarzy. Zapytał mnie tylko, czy dobrze wymówił Radio Wnet, więc ja powiedziałam, że nawet podejrzanie dobrze, więc się roześmiał, bo taki zlepek, spółgłosek zwykle przeraża Hiszpanów, jak muszą powiedzieć, prawda, wygłosowe te. Więc no, rzeczywiście to była taka miła chwila, więc mam nadzieję, że też dla słuchaczy miło jest usłyszeć pozdrowienie tutaj płynące z Madrytu dla słuchaczy.
I za te pozdrowienia i za ten impuls, który panią redaktor do tego zmobilizował. Bardzo serdecznie dziękuję, ale rozumiem, że to była postscriptum do jakiejś dłuższej rozmowy z liderem partii Vox, gdzie były pytania i o wojnę na Ukrainie, i o przyszłość Europy, i o relacje w ramach europejskiej prawicy.
Tak właśnie. Wczoraj w siedzibie Vox właśnie miałam przyjemność już po raz kolejny rozmawiać z Santiago Abascalem. Przy okazji przyznam, wywołałam niechcący spore poruszenie i radość, bo to ja mu przypomniałam, że właśnie wczoraj tego dnia przypadały 9. urodziny Vox, więc Abascal był bardzo zaskoczony, że to Polka pamięta i oczywiście wydał od razu dyspozycję swoim asystentom, aby ogłoszono to na Twitterach. Więc no, rzeczywiście staram się być dobrze przygotowana do tych wywiadów. Bo te 9 lat to rzeczywiście Abascal wykonał gigantyczną pracę. Ciekawcy słuchacze mogą sięgnąć do internetu, bo bardzo często widać taki obrazek i początku Vox, kiedy samotny Santiago Abascal stoi z megafonem w dłoni na takiej ławce miejskiej, prawda, a przechodnie mijają go obojętnie. Podczas gdy dziś jest szefem właściwie najbardziej prężnej partii konserwatywnej, która jednoczy nie tylko prawicę europejską, ale też światową, bo przecież na wiecach Vox zawsze pojawia się też reprezentacja republikanów z USA, czy przedstawiciele prawicy iberoamerykańskiej. To też dowodzi, jak prężnie działa Vox, ile jest tych spotkań, szczytów międzynarodowych z udziałem też Polaków, bo chyba w polskiej historii najnowszej nie było tak przyjaznej relacji, jak widać, że ma Abascal z premierem Morawieckim. Rozmawialiśmy o wielu sprawach wczoraj. Będzie można wkrótce przeczytać całość w numerze Do Rzeczy. Mogę zdradzić, że podpytałam nawet o Donalda Tuska i jego wypowiedź, która wywołała no spore oburzenie tutaj w Hiszpanii jeszcze w marcu. Chodzi o to poczucie wyższości, które miał Donald Tusk, dyktując Hiszpanom, jaka partia jest godna paktów, jaka nie, tym samym odnosząc się pogardliwie do Voxu. I to samo z Estebanem Ponsem zresztą, czyli kolegą Tuska z rodziny europejskich ludowców, który równo rok temu powiedział, że trzeba pomóc Polakom obalić jej własny rząd. Więc Abascal też odniósł się do tych epizodów i wyraził swoje zdziwienie, że można traktować właśnie swój naród jako taką bezwolną masę niedojrzałych ludzi. wyborców, którym trzeba paluszkiem pogrozić lub wskazać, kogo im wolno wybierać. Tu się ośmielił, prawda, mówić, z kim wolno paktować partii ludowej, z kim nie. Zapytałam też, no o wojnę to już właściwie kolejny raz pytać nie musiałam, co myśli Abascal, liderzy Vox, bo jest już wystarczająco wiele tych wypowiedzi, tweetów, które potępiają agresję Rosji, popierają naród ukraiński w walce. Cieszyło mnie jednak, gdy powiedział, że na początku rzeczywiście niektórzy byli zdezorientowani, tuż po wybuchu wojny, tuż przed, niedoinformowani, ale dość szybko zaczęto układać te puzzle, prawda, że wyszły na jaw kolejne i kolejne fakty, zwłaszcza te o faktycznym współudziale Niemiec, które uzależniły całą Unię Europejską od dostaw gazu i surowców. Także, że ta rujnująca Europejczyków polityka klimatyczna Unii okazała się być dyktowana z Rosji. Więc ja się cieszę, kiedy Abascal mówi, tak metaforycznie mówiąc, no mówi po polsku po prostu, diagnozy jakie stawia na temat sytuacji międzynarodowej czy w Unii. Wszystko to przypomina dyskusje, jakie toczymy my w naszej debacie, czy państwo na falach Radio Wnet. Więc to zawsze cieszy, jeżeli mówimy jednym głosem. No, ja też zapytałam go, jak to możliwe, że wciąż przylepia im się tą etykietkę sympatyków Putina, że media mainstreamowe wciąż uparcie widzą we wszystkich partiach konserwatywnych, antyglobalistycznych, zwolenników Rosji. No ale Abascal się zdziwił, bo ja rzeczywiście zapomniałam, że Vox nie czyta polskich mediów typu Rzeczpospolita Wyborcza i nie ma świadomości, jakie bzdury wciąż się powtarza w Polsce o Vox jako takim w jednym ciągu wymieniając ich z Le Penem czy Orbanem jako taką formację prorosyjską. A to, że wśród sympatyków Vox, jego elektoratu wciąż jest to też obecne myślenie sceptyczne, czasem antyukraińskie, to nie jest wina formacji Vox czy liderów, a mam wrażenie, że takiego zwyczajnego egoizmu narodowego, który przecież też nam nie jest obcy Polakom. Poza tym tak naprawdę dotyczy to elektoratu wszystkich partii hiszpańskich, bo nawet teraz w Hiszpanii, rozmawiając przez tyle dni, wciąż spotykam Hiszpanów, którzy mają za złe Zełenskiemu. Nie Putinowi, tylko Zełenskiemu, że nie poddaje żadnego kawałka Ukrainy, że nie szuka zawieszenia walk za wszelką cenę, żeby wszyscy Europejczycy, to oczywiście Hiszpanie, mogli mieć wreszcie spokój. Ale to już jest, tak widzę to, sprawa pewnej ignorancji, takiej mentalności wśród zwykłych ludzi, którzy uważają, że właśnie tracą przez waleczność Ukrainy, że inflacja dotyka ich właśnie dlatego, że Ukraina nie chce zrezygnować z ani części terytorium. Więc jestem zdziwiona, bo właśnie od października, od września, kiedy tu byłam, no tu jak gdyby większe zmęczenie wśród Hiszpanów Zełenskim, większą pretensję do niego niż do Putina. To mówię ze smutkiem i powtarzam, że to nie dotyczy Voxu, tylko rozmów z ludźmi, tutaj znajomymi, z napotkanymi, rozmów, które słyszę w barach, w restauracji, także no to jest taki może smutniejszy akurat.
Czyli Hiszpanie są zmęczeni wojną na Ukrainie, a jakie szanse ma i kiedy są wybory w Hiszpanii, jakie szanse ma Vox na przejęcie władzy?
No właśnie, już za chwilę, już właściwie wkracza kampania wyborcza, bo w maju będą wybory samorządowe, a w grudniu ogólnokrajowe. I widać to we wszystkich kanałach telewizji, że zaostrza się walka polityczna i tak zwany alert antyfaszystowski wobec Vox. Przez te ostatnie dni dosłownie na każdym kanale, od rana do wieczora, i to też jest bardzo ważne dla Polaków, obrazowe, trwa polemika wobec protokołu prowadzonego przez Vox w jedynym regionie, gdzie Vox dzieli się władzą, partią ludową. I Vox zaproponował, aby wszystkie ciężarne kobiety, mowa też o dziewczynkach 16-letnich, bo tutaj dziewczynki 16-letnie mogą abortować bez zgody rodziców, żeby zanim podejmą decyzję o aborcji, czyli tutaj, która jest po prostu zbiera śmiertelne żniwo 100 tysięcy rocznie, żeby dziewczynki, kobiety ciężarne mogły wysłuchać bicia serca, zanim podejmą decyzję o aborcji. Nie zmusza się ich, tylko daje im się możliwość w publicznych placówkach służby zdrowia. I to wywołało tak ogromną polemikę, to wywołało takie oburzenie mainstreamu hiszpańskiego. O tym się dyskutuje od rana do wieczora, że to jest krok wstecz w prawach człowieka, w prawach kobiety, bo to jest tortura. I kobietom nie wolno proponować wysłuchania bicia serca, ani obejrzenia na ultrasonografię w 4D właśnie swojego dzieciątka, bo to jest po prostu zamach na ich wolność. Ja tak przez te kilka dni obserwuję i to rzeczywiście daje obraz, w jakim stanie jest Hiszpania, prawda, że Vox oczywiście jest jedyną partią, która nie tylko nie spada we wszelkich sondażach, ale powolutku rośnie, ale powtórzyć możliwości wygranej, tak jak to jest, tak jak to było we Włoszech w przypadku Giorgi Meloni, no to jest niemożliwe, bo jednak zawrócić te wszystkie rzeki, które płyną w Hiszpanii bardzo w lewą stronę, będzie im niezwykle ciężko. I to jest naprawdę obraz tego, w jakim stanie jest Hiszpania. Jeżeli tylko w jednym z 17 regionów zaproponowanie, że kobieta może wysłuchać bicia serca, okazało się skandalem, o którym się mówi przez te ostatnie 5 dni, wszędzie, w telewizji, w prasie, że to jest ważniejsze niż wojna na Ukrainie i wszystko inne, to jest właśnie obraz tego, jak daleko posunęła się już lewica tutaj w tej agendzie progresywnej. Jak ciężko będzie Voxowi też wojować, ale Santiago jest wielkim optymistą i rzeczywiście mam wrażenie, że jeszcze nas zdziwi w maju, a później do grudniowych wyborach.
Ciąg dalszy tej rozmowy na pewno nastąpi, a Państwo będą mogli przeczytać wywiad z Santiago Abascalem Małgorzaty Wołczyk pewno w najbliższym numerze tygodnika Do Rzeczy, albo w następnym. Najbliższym czy następnym? Tak. Najbliższym.
Nie wiem, czy dążę, bo jeszcze sporo spotkań i wywiadów, żeby zrobić to przed czwartkiem, ale postaram się.
Jeszcze raz bardzo serdecznie za pozdrowienia dziękuję i miłego dnia życzymy razem z Ignacym Bojaganem, który już jest gotowy do tego, żeby opowiedzieć Państwu, co dzieje się na świecie.